Przechodzimy do wykładu trzeciego. Błędne poglądy na naturę Boga w świetle Biblii. Innymi słowy, prawda o Trójcy a herezje, tak mówiąc prościej. Zacznijmy od tego, że istnieją podstawowe, fundamentalne poglądy sprzeczne z prawdą chrześcijańską, które utrzymują się już od wieków. I omówimy niektóre takie główne herezje. Pierwszą z nich jest arianizm, który jest tak nazwany od Ariusza z Aleksandrii, który po raz pierwszy zakwestionował fakt, że Pan Jezus jest odwiecznym Synem Bożym. Było to już dość dawno i w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. I arianizm twierdzi, że Chrystus jako Syn Boży jest pierwszym stworzeniem Boga Ojca, jest od Niego mniejszy i nie jest w pełni Bogiem. Tak głosi arianizm. Niektórzy twierdzą, że fundamenty pod arianizm wzniósł Orygenes, jeden z ojców Kościoła, który nazywał Boga Ojca autoteos, czyli tym autentycznym Bogiem, i twierdził, że Pan Jezus jest Bogiem w innym znaczeniu. On w ogóle był filozofem, jego objaśnienia Biblii niekiedy były mętne i trudne i wielu krytyków zarzuca, że właściwie Orygenes przez swoje filozofowanie położył podwaliny pod arianizm, ponieważ rozróżniał bardzo między boskością Boga Ojca a Pana Jezusa. Pierwotny arianizm głosił, że Duch Święty jest osobowym stworzeniem Bożym, ale podobnie jak Syn, mniejszym od Ojca. Późniejsi arianie głosili i głoszą do dziś, że Duch Boży jest czynną siłą lub mocą Bożą, boskim wpływem lub usposobieniem Boga w Nim samym. Niektórzy arianie też twierdzą, unitarianie teraz, że to jest jedno z imion Boga lub atrybut Boga. Wszystkie postacie arianizmu przeczą prawdzie o Trójcy Świętej, przypisując bóstwo jedynie Bogu Ojcu. Nawet mówią, że nie należy modlić się do Pana Jezusa, że to jest grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. Nie będziesz miał innych bogów wobec mnie. I omówimy niektóre typowe zarzuty ariańskie. Już czytaliśmy Ewangelię Jana, nawiązywaliśmy krótko do niej, 14 rozdział, werset 28, gdzie Pan Jezus mówi: Ojciec większy jest niż ja. No i przychodzi do nas świadek Jehowy i mówi nam: no tak, Ojciec jest większy, więc nie ma żadnej Trójcy, Pan Jezus nie jest Bogiem. Ale kluczem do wyjaśnienia tego tekstu jest list do Hebrajczyków. Pamiętajmy, żeby kojarzyć jedno z drugim. Drugi rozdział, werset 9, nawet odnośnik sobie zapisać przy 14 rozdziale, wersecie 28 Ewangelii Jana. Bo list do Hebrajczyków mówi, że Chrystus na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, a zatem na ziemi był mniejszy nie tylko od Ojca jako człowiek, ale również od aniołów. Poza tym podam wam ciekawy dodatkowy argument, którego nie ma w tej prezentacji. Na pewno dobrze badaliście, wielu z was, pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, werset 5, gdzie również jest słowo większy, Ewangelia Jana, 14 rozdział, werset 5, gdzie czytamy: a pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali, bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami, chyba żeby je wykładał, aby zbór był zbudowany. W tekście greckim słowo tłumaczone na większy to meidzon, które jest wyższym stopniem przymiotnika megas, wielki. Od tego słowa megas jest na przykład megalomania, megastor się mówi na duży sklep i tak dalej. I w czym jest rzecz? To samo słowo występuje w Ewangelii Jana 14:28, gdzie Pan Jezus mówi: Ojciec większy jest niż ja. W pierwszym liście do Koryntian czytamy o dwóch chrześcijanach. Jeden posiadał dar prorokowania, drugi miał dar mówienia językami. Prorokujący został nazwany większym od mówiącego językami, ale w jakim sensie? Nie w tym sensie, że ma wyższą naturę, że on jest człowiekiem, a mówiący językami na przykład jest zwierzęciem, tak? Że ma niższą naturę, tylko że prorokujący jest pożyteczniejszy dla Kościoła, bo prorokowanie ma bardziej pożyteczne znaczenie. Jest lepiej wyposażony do usługiwania Kościołowi niż ten, który mówi językami. Czyli niekoniecznie ma wyższą naturę jako większy, a nawet nie ma wyższej natury, tylko to, co robi, ma lepszy charakter dla zboru. I podobnie Pan Jezus nazywany, że jest mniejszy, a Ojciec większy, nie oznacza, że nie ma boskiej natury, tylko miał niższą funkcję, jako zresztą człowiek uniżony. W jakim sensie Jezus jest mniejszy od Ojca? Syn Boży, aby wypełnić wolę ojcowską, wolę Ojca, któremu nie ustępował boską naturą, uniżył się, stając się jako człowiek nie tylko mniejszym od Ojca, jak czytaliśmy, lecz nawet od aniołów. Dlaczego tak było konieczne? Ponieważ wymagała tego misja zbawienia ludzkości. I list do Filipian w brzmieniu Biblii Poznańskiej, która tu też jest w księgarni, mówi: Jezus, istniejąc w naturze Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz sam siebie poniżył, przyjąwszy naturę sługi. Stał się podobny do ludzi i w zewnętrznej postaci uznany za człowieka. Uniżył samego siebie, stał się posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Czy widzimy tutaj wyraźnie, w jakim sensie Ojciec większy był niż Pan Jezus? Uniżył się, był posłuszny Ojcu aż do śmierci krzyżowej. Nie obstawał przy swojej boskiej chwale, ale dokonał wcielenia, stał się człowiekiem. Kolejny argument, który wysuwają tutaj typowo świadkowie Jehowy, to rzekomo, że Pan Jezus jest archaniołem Michałem. Zdaniem świadków Jezus jest aniołem, ponieważ w ich przekładzie głos archanielski, z którym Pan Jezus wstępuje, to głos Jezusa. W przekładzie Nowego Świata czytamy: ponieważ sam Pan zstąpi z nieba z nakazującym wołaniem, z głosem archanielskim oraz z trąbą Bożą, i ci, co umarli w jedności z Chrystusem, powstaną pierwsi. Tymczasem w Biblii Warszawskiej, którą popularnie się posługujemy, w 4 rozdziale, w wersecie 16 czytamy, że na głos archanioła Pan Jezus wstąpi. Jaka jest zatem prawda? Prawda jest taka, że Pan Jezus wstąpi na głos archanioła. 14 rozdział Księgi Objawienia pokazuje nam podobną sytuację. Objawienie 14 rozdział. Gdy Pan Jezus to czyni na rozkaz Boży przekazany przez archanioła. 14 rozdział od 14 do 16 objawienia. I widziałem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie swojej złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp. A inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem na tego, który siedział na obłoku: zapuść sierp swój i żnij, gdyż nastała pora żniwna i dojrzało żniwo ziemi. I zapuścił ten, który siedział na obłoku, sierp swój na ziemi, i ziemia została zrzęta. Dlaczego przytaczam ten fragment? Ponieważ świadkowie Jehowy twierdzą, że nasze rozumienie, że Pan Jezus na głos archanioła stąpi, jest błędne, bo Chrystus nie mógłby rzekomo na głos kogoś niższego wykonać polecenia. A tu w objawieniu widzimy Syna Bożego, nazywanego Synem Człowieczym, który na rozkaz anioła wychodzącego ze świątyni, gdzie przebywa Bóg Ojciec, wykonuje pewne czynności. A zatem Bóg Ojciec przekazuje tutaj Panu Jezusowi rozkaz przez anioła. Zatem argumentacja świadków Jehowy jest błędna. Ponadto autor listu do Hebrajczyków kilkakrotnie stwierdza wyższość jedynego Syna Bożego nad wszystkimi aniołami. W pierwszym rozdziale listu do Hebrajczyków, odszukajmy cierpliwie, w 5 i 6 wersecie czytamy: do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził. I znowu: ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. Zauważmy, że Jezus jako jedyny Syn zrodzony z Ojca góruje nad aniołami. Do żadnego z aniołów Bóg Ojciec tego nie powiedział: tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził, jak to jest zanotowane w psalmie 2. A poza tym wszyscy aniołowie Boży mają oddawać cześć Jezusowi. Skoro wszyscy, to on do aniołów się nie zalicza. A poza tym oddają mu pokłon, a więc oddają boską cześć. Gdyby Chrystus nie był Bogiem, nie zasługiwałby na taką boską cześć ze strony aniołów. Więc jest to argument, że jest Bogiem. Podobnie odróżnia Chrystusa od aniołów w pierwszym rozdziale od 7 do 14 wersetu, bo między innymi czytamy o Jezusie w wersecie 10. Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One przeminą, ale Ty zostajesz i wszystkie jako szata zestarzeją się. I jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie i przemienione zostaną. Ale Tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata Twoje. Zauważmy, że psalm 102, w którym na początku psalmista zwraca się do Jahwe, do Pana, jest tu odniesiony ten psalm, konkretnie wersety 26 do 28 z tego psalmu, są odniesione do Pana Jezusa, że to On stworzył w liście do Hebrajczyków. Kulminacją tych argumentów na rzecz tego, że Chrystus jest wyższy od aniołów, jest drugi rozdział, 5 werset listu do Hebrajczyków. Bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy. Nie aniołom, lecz Synowi Bożemu, który nigdy nie był w swej naturze aniołem, ani nigdy nie będzie. Jeśli był Pan Jezus, to był tylko wysłannikiem Bożym na ziemię, który prowadził Izraela z Egiptu przez pustynię, ale nie był aniołem w sensie natury anielskiej. Był posłańcem Boga Ojca Najwyższego. Czy Chrystus jest pierwszym stworzeniem? Świadkowie Jehowy i wielu innych antytrynitarzy posługują się Księgą Objawienia, 3 rozdział, werset 14, gdzie Chrystus mówi o sobie między innymi, że jest początkiem stworzenia Bożego. Czytamy w Objawieniu 3 rozdział, werset 14. A do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. No i argumentują tak, skoro początek stworzenia Bożego, to znaczy pierwsze stworzenie Boże. Przeoczają jeden ważny fakt, że greckie słowo arche, które jest użyte jako początek i od którego pochodzi wiele znanych naszych słów, jak powiedzmy archeologia, tak, i tak dalej. Ono też arcybiskup czy arcypasterz. I ono znaczy zarówno początek, jak i zwierzchność oraz geneza i pierwsza przyczyna. Nie wiem, czy wiedzieliśmy o tym. To słowo początek znaczy też kogoś, kto czynnie coś zapoczątkowuje. Na właściwy sens roli Jezusa jako początku rzuca światło między innymi apostoł Paweł w liście do Kolosan, który już czytaliśmy dzisiaj, gdzie jest powiedziane, że w Jezusie zostało stworzone wszystko i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. Skoro wszystko przez Niego zostało stworzone, to On w tym sensie jest początkiem stworzenia Bożego, że je zapoczątkował, jest źródłem stworzenia. On jest aktywnym początkiem stworzenia, jako ten, który je zapoczątkował. I chciałbym tu podać pewną ciekawostkę, o której warto wiedzieć, że również Bóg Ojciec nazywa się początkiem i końcem w Księdze Objawienia. Wiemy o tym. Pan Jezus tak samo mówi, że On jest początkiem i końcem. Co jeszcze jest ciekawe, to fakt, że Józef Flawiusz, znany historyk żydowski, w swoim dziele Przeciw Apionowi nazywa Boga między innymi początkiem, w Grece arche, wszechrzeczy, co oczywiście nie oznacza, że Stwórca zalicza się do stworzeń. Jest początkiem wszechrzeczy w sensie, że je zapoczątkował. Był dynamicznym początkiem, tak jak Chrystus jest dynamicznym początkiem całego stworzenia. W pierwotnych pismach chrześcijańskich czytamy, że szatan jest archę śmierci, czyli znaczy, że śmierć bierze w nim swój początek. Także, jak widzimy, Chrystus w dynamiczny sposób zapoczątkował stworzenie. Taki jest sens Objawienia 3:14, początek stworzenia Bożego. Dalsze zarzuty ariańskie, już nie typowo biblijne, tylko takie, powiedzmy, filozoficzne. Mówią Arianie tak, w Biblii nie ma słowa Trójca, lecz pochodzi ono z pogaństwa. Tak mówią na przykład Świadkowie Jehowy. Ale w Biblii nie ma na przykład słowa teokratyczny, z którego tak szeroki użytek robią Świadkowie Jehowy. Pojęcie to występowało w świecie pogańskim na oznaczenie władzy rzymskiej, którą sprawował ubóstwiany Cezar. Czy fakt, że Świadkowie Jehowy też się posługują terminem teokratyczny, oznacza automatycznie, że jest to termin niebiblijny? Na pewno nie. Więc możemy im zarzucić, powiedzą nam, w Biblii nie ma słowa Trójca. A my możemy powiedzieć, a wy stosujecie słowo teokratyczny, a w Biblii też go nie ma. Można jeszcze inaczej powiedzieć, wy stosujecie słowo organizacja, a jego w Biblii też nie ma. Więc bardzo prosto można odparować ten argument. Tylko nie radzę wdawać się w długie spory, to nie ma sensu. Niektórzy zarzucają, że Trójca równa się triadom pogańskim. Mówią tak, w religiach pogańskich występują triady bóstw. Kilka tygodni temu młody człowiek zarzucił mi, że w hinduizmie jest triada bóstw. Jednak w chrześcijaństwie mamy do czynienia z czymś unikalnym i odrębnym. Dlaczego? Ponieważ triady pogańskie to trzyosobowe grupy bogów, politeistycznie pojmowane, że to są trzej bogowie. Natomiast w chrześcijaństwie mamy jednego Boga w trzech osobach. Poza tym możemy tak powiedzieć komuś, kto nam zarzuca, że w pogaństwie są też jakieś trójce. A może to jest diabelskie przedrzeźnianie prawdy Bożej. Może to jest tak, jak Luter powiedział, że diabeł jest małpą Pana Boga. Że małpuje jego prawdy i tworzy jakieś takie namiastki tego w religiach na przykład pogańskich, pewnych ideologiach. Więc argument jest żaden przeciwko trójcy, że coś takiego występuje w pogaństwie. Jest też zarzut historyczny. Oto ten zarzut. Pierwsi chrześcijanie nie wierzyli w Trójcę ani w bóstwo Chrystusa. To późniejszy wynalazek ustanowiony na soborze w Nicei w 325 roku. Jest to mylne. Przeczą temu stwierdzeniu pisma pisarzy wczesnochrześcijańskich, takich jak Justyn Męczennik, Ireneusz z Lyonu, Klemens Aleksandryjski czy Atenagoras. Oto niektóre cytaty z dzieł ojców Kościoła. Ignacy z Antiochii, który osobiście znał apostoła Jana, zmarły w roku 110. Przypominamy, że apostoł Jan zmarł gdzieś w 98 roku orientacyjnie w Efezie. I właśnie Ignacy z Antiochii tak pisze o Trójcy. Starajcie się więc utwierdzić w naukach Pana i apostołów, aby wszystko, co czynicie, pomyślnie się układało w ciele i w duchu, w wierze i w miłości, w Synu, Ojcu i Duchu. Trzy osoby wymienia obok siebie. Zauważmy. Dalej, w kolejnym miejscu, też w tym samym dziele do kościoła w Magnezji, w takim liście, pisze tak. Bądźcie poddani biskupowi i sobie wzajemnie, jak Jezus Chrystus według ciała był poddany Ojcu, apostołowie zaś Chrystusowi, Ojcu i Duchowi, aby jedność była zarazem cielesna i duchowa. Czy rozumiecie, dlaczego przytaczam te fragmenty? Nie po to, że ze wszystkim się tam mamy utożsamiać, ale jest to świadectwo pisane, że chrześcijanie na długo przed 325 rokiem, przed soborem w Nicei, wierzyli trynitarnie, wierzyli w trójjedyność Boga. I te zapiski o tym świadczą. Mam jeszcze jeden ciekawy fragment z Justyna Męczennika, gdzie Justyn Męczennik tak pisze o bóstwie Chrystusa. Czcimy Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Ja jestem tylko człowiekiem, więc wiem, że słowa moje są nędzne w porównaniu z Jego nieskończonym bóstwem. Tak czytamy w męczeństwie świętego Justyna. A Justyn był urodzony w roku 100. I takich świadectw jest więcej. Na przykład Atenagoras pisał w roku 177. Wierzymy w Boga Ojca i Boga Syna i Ducha Świętego i wykazujemy ich potęgę w zjednoczeniu i w pochodzeniu różnice. Tak więc w dziele Suplika w obronie chrześcijan w rozdziale 10 Atenagoras pisał też o trójjedynym Bogu. A zatem jest to mitem, że wiara w Trójce była dopiero później głoszona, wcześniej nikt jej nie znał. Istnieją mocne dowody na to, że wiara w trójjedynego Boga była starsza od jej sformułowań dogmatycznych. Fakt, że na soborach zdefiniowano doktrynę trynitarną, wynikał z tego, że trzeba było przeciwstawić się herezjom i uściślić pewne pojęcia, które choć były znane, wymagały doprecyzowania. Czyli w wierze ludu chrześcijańskiego już był Ojciec i Syn i Duch Święty. Nie było może to do końca precyzyjnie określone, ale ta wiara już była wcześniej, wbrew temu, co mówią krytycy. Czyli omówiliśmy pokrótce jedną herezję arianizm, głównie skupiając się na zarzutach świadków Jehowy, ale nie tylko ich. Omówmy drugą herezję. Ona jest ważna dla was, bo macie tutaj branhamowców w Bielsku Białej. Modalizm pochodzi od łacińskiego słowa modus, sposób. I jest to taka teoria, że Bóg jest jedną osobą, nie jednym Bogiem, tylko jedną osobą, która występuje w trzech rolach, czy też na trzy sposoby. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zauważmy. Jedna osoba w trzech rolach. Widzimy różnicę? Bo prawowierna doktryna o Trójcy głosi, że są trzy osoby boskie. Trzy osoby, a nie jedna osoba. Z których każda pełni swą rolę, ale istnieje jeden Bóg. Herezja modalizmu głosi, jest tylko jedna osoba pełniąca trojaką rolę. Powiedzmy to tak jak ja jestem dla moich rodziców synem, dla mojej żony jestem mężem, a na przykład mogę, jeżeli bym miał dziecko, być także ojcem dla mojego dziecka. Wszystko w jednej osobie, ale jestem jedną osobą, tak? Tylko pełnię trojaką funkcję. Odwiedzam rodziców, to jestem w tej chwili synem, tak? Dla nich na przykład. Kto głosi modalizm? W Stanach Zjednoczonych głosi pewna denominacja zielonoświątkowa, ale heretycka, odrzucana przez wszystkie zielonoświątkowe normalne kościoły, United Pentecostal Church, czyli Zjednoczony Kościół Zielonoświątkowy. Jest to kościół, który pod wpływem objawienia stwierdził, że chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego jest fałszywy, pod wpływem fałszywego objawienia oczywiście, i że trzeba tylko chrzcić w imieniu Jezusa i tylko Jezus jest Bogiem. I Jezus jest raz Synem, raz Duchem, raz Ojcem. Występuje w trzech rolach. I też wyznawcy Williama Branhama, przypomnę, kto to był Branham, też w to wierzą. Branham był kaznodzieją baptystów, który przerodził się w kaznodzieję uzdrowieńczego ruchu zielonoświątkowego i początkowo niektórzy twierdzą nawet dobrze zaczynał, ale później zabrał się za nauczanie, do którego nie miał żadnego powołania. I bracia go ostrzegali, ty się nie bierz za nauczanie. I zaczął głosić, że kobieta to produkt uboczny. Zaczął głosić, że w piramidzie są ukryte prawdy biblijne. Zapowiedział koniec świata na lata 70. Ale najgorsze, co zrobił, to głosił, że chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego jest nieważny, że tylko chrzest w imię Jezusa i że Jezus jest wszystkim, jest i Ojcem, i Synem, i Duchem. Niektóre małe zbory też uznają taką naukę modalistyczną, że Bóg rzekomo to jest jedna osoba w trzech rolach. I zobaczmy, jaki jest schemat modalistyczny. Ojciec jest Synem, Syn jest Duchem, Ojciec jest Duchem. Po prostu jedna osoba jest raz Ojcem, raz Duchem, raz Synem. Pełni trojaką rolę. Przypominam, jaki jest prawowierny schemat trynitarny, czyli nawiązujący do nauki o Trójcy. Jest jeden Bóg, ale w trzech osobach, Ojca, Syna i Ducha. I Ojciec nie jest Synem, Syn nie jest Duchem, Ojciec nie jest Duchem, Syn nie jest Ojcem i tak dalej. W modalizmie natomiast jedna osoba jest wszystkim. To znaczy modaliści od Boga odejmują dwie osoby. Można powiedzieć. Jak można obalić nauki branhamowców, czy w ogóle nauki modalistów? Według słów samego naszego Pana, Jego Ojciec jest odrębną osobą. I mamy tu mocne świadectwo. Z Ewangelii Jana, 8 rozdział 16 do 18 wersetu. Ewangelia Jana, 8 rozdział 16 do 18 wersetu. Pan Jezus mówi tak. A jeśli już sądzę, to sąd mój jest prawdziwy, bo nie jestem sam, lecz jestem ja i ten, który mnie posłał. A przecież w zakonie waszym jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest wiarygodne. Ja świadczę o sobie, a także ojciec, który mnie posłał, świadczy o mnie. Co tu widzimy, drodzy? Widzimy tu dwie różne osoby? Prawda? Doktor Robert Morey tak skomentował powyższy tekst. Fragment ten jest rozstrzygający. Jezus twierdza, że nie jest jedynym świadkiem, lecz Ojciec jest drugim świadkiem, który daje świadectwo prawdzie. Jeśli modalizm byłby prawdą, wówczas Jezus byłby kłamcą, bowiem nie było drugiego świadka, skoro On i Ojciec są jedną i tą samą osobą. Widzimy? Pan Jezus się powołuje najwyraźniej na drugą osobę. Co więcej, w wielu wersetach Ojciec, Syn i Duch Święty są przedstawiani jako odrębne osoby. Na przykład list do Rzymian, 15 rozdział, werset 30. List do Rzymian, 15 rozdział, werset 30, który powiada tak. Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach zanoszonych za mnie do Boga. Zauważmy, jest tu mowa o Panu Jezusie. Jest tu mowa o Duchu Świętym, który jest osobą, bo ma miłość. Widzimy? Miłość Ducha. I jest mowa o Bogu Ojcu, do którego zanosimy modlitwę. Najwyraźniej trzy osoby. Dalej. Już dzisiaj nawiązywaliśmy do listu do Hebrajczyków, 9 rozdział, werset 14. Hebrajczyków 9:14. Zobaczmy, jak jest to pięknie ujęte. Hebrajczyków 9:14. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Zauważyliśmy, jak to jest pięknie podane? Chrystus przy pomocy Ducha Świętego ofiarował siebie Bogu Ojcu na krzyżu Golgoty. Gdyby Chrystus, Duch Święty i Bóg Ojciec byli tą samą osobą, zdanie to nie miałoby sensu. Widzimy, Chrystus, pomaga mu Duch Święty, odbiorcą jest Bóg Ojciec. Trzy osoby zaangażowane w różny sposób w to samo dzieło zbawienia. Podobnie trudno jest modalistom czy branhamowcom wytłumaczyć wersety, w których jest mowa o tym, że Zbawiciel został posłany przez Ojca lub zasiada po Jego prawicy. Na przykład w Ewangelii Jana, 4 rozdział, werset 34. Ewangelia Jana, 4 rozdział, werset 34. Mistrz powiada tak. Ewangelia Jana 4:34. Jezus rzekł do nich: moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Prawda? Wyraźnie mówi, że Bóg Ojciec go posłał i on wykonuje jego dzieło. Wyraźnie są dwie osoby. List do Hebrajczyków 10 rozdział, werset 12 to jedno z wielu miejsc Nowego Testamentu, gdzie Pan Jezus jest pokazany jako ten, który zasiadł po prawicy Ojca. Hebrajczyków 10:12. Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Więc nie po prawicy samego siebie, po prawicy Ojca. Niezrozumiały byłby też fakt, iż Pan Jezus modlił się do Ojca. Na pewno nie zwracał się do samego siebie. 17 rozdział Ewangelii Jana, od 1 do 5 wersetu, wyraźnie też mówi o dwóch osobach. Przypominam, że modalizm głosi, że jest jedna osoba w trzech rolach. Ewangelia Jana 17, rozdział od 1 do 5. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Jak Mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkich, których Mu dałeś. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ja Cię uwielbiłem na ziemi. Dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego, tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Pan Jezus zwraca się do Ojca i wyraźnie mówi, że Ojciec ma otoczyć Go chwałą, uwielbić inaczej. Wyraźnie mówi, że Ojciec dał Mu władzę nad wszelkim ciałem, aby dał życie wieczne wybranym, to znaczy tym, których Ojciec Mu dał. To znaczy nie wszystkim, tym, których Ojciec Mu dał, bo Bóg Ojciec wie, kto ma być zbawiony. I czytamy, że Pan Jezus mówi o Ojcu jako o prawdziwym Bogu, mówi też o sobie i mówi, że uwielbił Ojca na ziemi, dokonał dzieła, które Bóg Mu zlecił i prosi, żeby Ojciec Go otoczył chwałą. Ale mamy chyba najmocniejszy argument przeciw modalizmowi, fakt, że Syn Boży używa w stosunku do siebie i Ojca czasowników w liczbie mnogiej. Ewangelia Jana 14, rozdział od 23 do 26. Ewangelia Jana 14, rozdział od 23 do 26. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. To wam powiedziałem, z wami przebywając. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. No, tekst ten jest doprawdy znaczący. Jezus mówi o sobie i o Ojcu, przyjdziemy, zamieszkamy. To wyraźnie wskazuje na dwie osoby. Pan odróżnia swą osobę od osoby Ojca, stwierdzając, słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. Następnie wymienia Ducha Świętego, trzecią osobę, którą pośle Ojciec, pierwsza osoba, w imieniu Jezusa, drugiej osoby. Prawda, że mocne argumenty? Pan Jezus jeszcze mówi w Ewangelii Jana 14:16. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. I greckie słowo przetłumaczone na inny tutaj jest allos, a nie heteros. Heteros to znaczy inny innego rodzaju, a allos znaczy inny tego samego rodzaju. I Pan Jezus twierdza, że Ducha Świętego, który pośle, to pośle kogoś, który jest innym tego samego rodzaju, co on. Który jest tej samej rangi, który jest tej samej natury, można powiedzieć. Który go w pełni godnie zastąpi. Skoro Duch Święty jest innym Pocieszycielem, to jednak nie może być Jezusem. Jest tej samej rangi, jest godnym zastępcą, ale nie może być Jezusem. Także herezja modalizmu została przez nas obalona i chciałbym wam przytoczyć wypowiedź brata Roberta Moreya z tej słynnej książki Trójca, dowody i kwestie sporne. Brat powiedział tak, co się dzieje w modalizmie? Trójca jest sprowadzona do zwykłej szarady, w której Ojciec, Syn i Duch Święty są tylko maskami zakładanymi przez niepoznawalnego Boga. Takie bóstwo nie jest godne naszego wielbienia, wychwalania czy miłości. Dość ostro napisał, ale prawdziwie. Bo w modalizmie występuje Bóg jak aktor, jako jedna osoba, która raz zakłada maskę Syna, raz Ojca, raz Ducha. Jest to fałszywa nauka. Przejdźmy do adopcjanizmu. Już ostatnia herezja. Wytrwajcie jeszcze do posiłku. Bądźcie dzielni. Bądźcie mężni. Również kobiety muszą być mężne, Paweł pisał. Adopcjanizm polega na tym, że Jezus nie istniał jako Syn Boży przed swoim narodzeniem się na ziemi. Rzekomo był tylko synem Józefa, natomiast Bóg nadał mu godność Syna Bożego po zmartwychwstaniu, a niektórzy mówią, że przy chrzcie, niejako adoptując go lub wywyższając. Czyli według tej teorii Pan Jezus był zwykłym człowiekiem, synem Józefa, chociaż Biblia bardzo wyraźnie mówi, że Duch Święty miał wstąpić i miał się narodzić Syn Najwyższego, prawda? W Ewangelii Łukasza. Oni jednak wbrew prawdzie kłamią i mówią, że Pan Jezus był zwykłym człowiekiem i został dopiero adoptowany jako Syn Boży przez Ojca. I w tej herezji Jezus nadal pozostaje tylko człowiekiem. Jak można obalić adopcjanizm? Przez podważenie głównych wersetów, na które oni się powołują. Powołują się na list do Rzymian, pierwszy rozdział, wersety 3-4, który w brzmieniu Biblii Tysiąclecia mówi tak. Jest to Ewangelia o Jego Synu pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętego przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Czy już widzimy, domyślamy się, czego się chwytają w tym wersecie? Mówią tak. Jezus jest ustanowionym według Ducha Świętego przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym. Czyli argumentują, że wcześniej rzekomo tym Synem nie był, dopiero po zmartwychwstaniu. Czy to znaczy, że rzeczywiście mają rację? Jak to rozumieć? Werner de Bor, komentator biblijny niemiecki, zawarł w swoim komentarzu do listu do Rzymian takie ciekawe uwagi. W historii Syna Bożego istniał czas, kiedy był on Synem Bożym w słabości, po to, aby całkowicie stać się naszym bratem, dla nas cierpieć i umrzeć. Potem jednak przez wydarzenia Wielkiej Nocy został Synem Bożym w mocy. Spójrzmy choćby na tekst drugiego listu do Koryntian, 13, rozdział werset 4. Choć bowiem ukrzyżowany został w słabości, lecz żyje z mocy Bożej. Jest to identyczne stwierdzenie jak w omawianym tu tekście. Zajrzyjmy, żeby się temu przyjrzeć. Drugi list do Koryntian jest kluczem do listu do Rzymian 1 rozdziału wersetu 4. Drugi list do Koryntian 13 rozdział werset 4. Cierpliwie odszukajmy. Nawet trzeci i czwarty, żeby był kontekst. Skoro szukacie dowodu na to, że przeze mnie przemawia Chrystus, który nie jest wobec was bezsilny, ale jest mocny wśród was, choć bowiem ukrzyżowany został w słabości, lecz żyje z mocy Bożej, bo i my jesteśmy słabi w nim, lecz będziemy żyć z nim z mocy Bożej wśród was. I teraz, gdy porównamy to z listem do Rzymian, gdzie jest mowa, że został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, to już wiemy, o co chodzi. Że Pan Jezus był Synem Bożym od wieczności, był Synem Bożym na ziemi, ale był Synem Bożym jeszcze, który nie ukazał swojej chwały. Był Synem Bożym, który był poniżany, był bity, w końcu ukrzyżowany. Wyglądał na słabego, jak został ukrzyżowany, na pokonanego z pozoru. Ale potem zmartwychwstał w wielkiej chwale i w tej chwale ludzie dostrzegli Jego moc jako Syna Bożego, co wcale nie oznacza, że wcześniej tym Synem Bożym nie był. Trzeba bardzo starannie czytać. Ksiądz Romaniuk, który potem był biskupem, w swoim ciekawym komentarzu do listu do Rzymian zwrócił uwagę na ważne myśli. Paweł chce pokazać zaraz we wstępie listu do Rzymian, że swego bóstwa Jezus nigdy nie zamanifestował tak wyraźnie, jak w chwili zmartwychwstania. Według cielesnego, doczesnego istnienia Syn Boży pochodzi z pokolenia Dawida. Natomiast od strony swego właściwego, to jest Bożego sposobu bycia, ukazuje się w momencie swego zmartwychwstania jako posiadający pełnię swej potęgi Syn Boży. I tak należy rozumieć list do Rzymian, 1 rozdział 3 do 4 wersetu. Czyli widzimy, że tamten werset jest słabą podstawą, jest naginany do własnej teorii przez zwolenników adopcji czy unitarianizmu. Jest jeszcze jeden fragment, na który powołują się, oczywiście jest ich więcej, ale na który się szczególnie powołują też zwolennicy adopcjanizmu. Na Dzieje Apostolskie, 13 rozdział od 32 do 34. Biorą ten tekst i czytają nam Dzieje Apostolskie, 13 rozdział od 32 do 34. I my zwiastujemy wam dobrą nowinę, tę obietnicę, którą dał ojcom, wypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez zbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w psalmie drugim. Synem moim jesteś, dzisiaj cię zrodziłem. A że go wzbudził z martwych, aby już nigdy nie uległ skażeniu, powiedział to tak. Dał wam święte rzeczy Dawidowe, rzeczy pewne. I to wcale nie przeczy ten fragment o odwiecznym synostwie Chrystusa, lecz jak należy go rozumieć? Trzeba go porównać z pierwszym listem świętego Jana, 4 rozdział, werset 9, który nam dowiedzie, że Pan Jezus owszem po zmartwychwstaniu pokazał się jako Syn Boży, tak jak Dzieje Apostolskie mówią, ale pierwszy list Jana pokazuje, że On Synem Bożym był jeszcze przed wcieleniem, przed pojawieniem się na ziemi. Bo czytamy, w tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Dlaczego to jest tak ważne? Bo świadczy o tym wyraźnie, że według Słowa Bożego Jezus był Synem Bożym już w niebie, w chwili posyłania Go i został stamtąd posłany na świat dla naszego zbawienia. Synostwo Boże Jezusa szczególnie ujawiło się po zmartwychwstaniu, gdy Pan ukazał swą wielką chwałę. I taki jest sens, a nie, że wtedy Bóg Go adoptował. Rozumiemy? Czyli w chwili posyłania Syn był już Synem. Galacjan, zobaczmy, 4 rozdział, werset 4, też o tym mówi, że Bóg posłał Syna swego. Porównajmy, żebyśmy mieli mocne podstawy biblijne. Galacjan, 4 rozdział, werset 4. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi. Zesłał Bóg Syna swego, czyli w chwili posyłania już Synem był. Nie ma żadnych wątpliwości. Podsumujmy nasze rozważania. Omówiliśmy trzy herezje. Arianizm, modalizm i adopcjanizm. Przypomnę, arianizm twierdzi, że Pan Jezus jest stworzeniem, że nie jest Bogiem, że jest mniejszy od Ojca. Modalizm twierdzi, że jest jedna osoba w trzech rolach, a nie jak my wierzymy, jeden Bóg w trzech osobach. Odejmuje dwie osoby od Boga. Adopcjanizm twierdzi, że Pan Jezus był tylko człowiekiem, który został potem adoptowany po zmartwychwstaniu, niektórzy mówią przy chrzcie, na Syna Bożego. Także prawda o Trójcy tak wygląda, jak tu się przedstawia. Trzy równe sobie, jednakowo wieczne osoby, Ojciec, Syn i Duch Święty, w jednej istocie. Lecz w historii pojawiały się osoby, które usiłowały zakwestionować tę prawdę lub zinterpretować ją na swój sposób. Naginały Boże objawienie zawarte w Biblii do swych poglądów lub zwykłej logiki czy filozofii. Rozum trzeba poddać Biblii, a nie Biblię rozumowi, drodzy. Pamiętajmy o tym. Do spraw duchowych trzeba przykładać duchową miarę. Ja wierzę dlatego, że się szerzą obecnie herezje i te i inne, bo ludzie są za mało duchowi, za mało chodzą w Duchu Świętym, za mało mają bojaźni Bożej, za mało spędzają czasu na kolanach swojej komorze modlitwy. Nie są zdolni w ogóle do postu, do walki duchowej za kogoś. Są cieleśni i dlatego żądni tego, co ucho łechce. Łatwo przyjmować takie różne nowinki. Uwaga, drodzy, na truciznę duchową. Czasami jest napisane, uwaga, trutka przeciw szczurom wyłożona, ale jest o wiele gorsza trucizna duchowa. I ci truciciele duchowi to prawdziwi zabójcy dusz. Biblia ostrzega przed fałszywymi nauczycielami. List do Rzymian, 16 rozdział, werset 17. Zobaczmy, co mówi. Rzymian, 16 rozdział, werset 17. A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich. To nie jest grzech, jak będziemy unikać kogoś, kto głosi nam naukę niebiblijną. Tu musimy jedno rozgraniczyć. Może być ktoś, kto nie zna prawdy i jest po prostu zwiedzionym człowiekiem. Będziemy o tym mówić w ostatniej części. Temu trzeba pomóc. Ale może być ktoś, kto jest fałszywym nauczycielem, nawet odstępcą od prawdziwego nauczania. Osobiście znałem ludzi, którzy całą grupą wyszli ze zboru zielonoświątkowego i teraz głoszą, że Jezus jest synem Józefa. I jeżdżą po kraju z muzyką swoją. List Judy wzywa nas do podjęcia walki o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Nie potrzebujemy nowej Ewangelii. Nie potrzebujemy nowych interpretacji jakichś nowatorskich. Potrzebujemy starej, dobrej Ewangelii i jej mamy bronić. Mamy walczyć o wiarę. Drodzy, przypominam, jak mówiłem ostatnim razem, przypominam i teraz. Będzie coraz więcej fałszywych nauk. W mediach będą głoszone ataki na osobę Pana Jezusa. Co roku coś jest. To niby grób Pana Jezusa znaleźli. To jakąś Ewangelię Judasza. To jest sponsorowane między innymi przez masonerię, którzy chcą podważyć prawdziwość chrześcijaństwa. I będą właśnie różne herezje, różne sekty. Bądźmy czujni, drodzy. Nie przyjmujmy wszystkiego tak łatwo. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, werset 9, przestrzega nas. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską. Także i tak dalej, tam jest więcej jeszcze powiedziane, ale nie dajmy się zwodzić. Nie bądźmy jak dzieci, prawda, chwiejni, miotani lada wiatrem nauki tu i tam. Dlaczego tak ważna jest prawowierność? Ponieważ mamy mocny fundament wiary w nauce o Trójcy. Mamy solidny fundament. Wiemy, że nasza wiara opiera się na Ojcu i Synu i Duchu Świętym, którzy według Biblii są zaangażowani w nasze zbawienie. Bóg Ojciec przed założeniem świata ułożył plan naszego zbawienia. Wybrał tych, którzy mają być zbawieni przed założeniem świata. Zbawiciel, który jest Bogiem człowiekiem, zbawił nas i zasługuje na chwałę. Do czego prowadzi unitarianizm? Że bałwochwalstwem jest oddawanie czci Panu Jezusowi. A my wiemy, że Pan Jezus zasługuje na chwałę. Jemu jest oddawana chwała w Nowym Testamencie. Dlatego to jest mocny fundament wiary. Po wniebowstąpieniu Pan zesłał i pozostawił Ducha Świętego, który jest Jego godnym zastępcą, ponieważ także jest Bogiem. Duch Święty jako Bóg jest głównym odpowiedzialnym za nasze uświęcenie. Wszystkie trzy osoby boskie są aktywnie zaangażowane w nasze zbawienie. Czytaliśmy, że jesteśmy wybrani według przejrzenia Boga Ojca, przez poświęcenie ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwi Jezusa Chrystusa. Zobaczmy, Bóg Ojciec przejrzał, On swojej wszechwiedzy, uprzedniej wiedzy wybrał nas, Duch Święty nas uświęca ku posłuszeństwu, Pan Jezus oczyszcza swoją krwią. Wszystkie trzy osoby zaangażowane w nasze zbawienie. Trzymajmy się prawdy o trójjedności Boga, gdyż chroni ona prawdę objawioną przed wypaczeniami, a nas przed odstępstwem od wiary. I chciałbym tu powiedzieć coś pięknego, w sensie nie, że ja pięknie mówię, ale piękne wydarzenie miało miejsce w zborze ewangelicznych chrześcijan w Inowrocławiu. Trafił tam były świadek Jehowy, Piotr Paprzycki, mój zresztą dobry znajomy, i tam zaczął poznawać podstawy wiary, ale powiedział: prędzej mi kaktus wyrośnie na ręku, niż uwierzę w Trójce. Ale bracia go zachęcili, nie narzucali mu: pomódl się, Piotrze, szukaj Boga, Bóg ci wskaże, jaka jest prawda. I Piotr się pomodlił, otworzył Ewangelię Jana, 14 rozdział, czyta, patrzy. Pan Jezus mówi: kto mnie widział, widział Ojca. Czyta dalej: czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Dalej mówi: wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Mówi: no tak. I dalej czyta: i o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. I Piotr mówi: no tak. Pan Jezus jest równy Ojcu, jest Bogiem. Ma naturę Ojca, bo kto go poznał, poznał Ojca. Czyta dalej: ja prosić będę Ojca i dam wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Mówi: tak. Pan Jezus pośle Ducha Świętego, który go zastąpi, będzie jego godnym zastępcą, więc musi być mu równy. A skoro Pan Jezus jest równy Ojcu, a jego godny zastępca jest równy jemu, więc mam trzy osoby boskie. No i kaktus mu nie wyrósł. Uwierzył w trójjedynego Boga. Amen. I ten brat, który wiele ucierpiał, jest świadectwem, że Bóg jest w stanie wyprowadzić człowieka z błędu, że jak Duch Święty objawi, to już objawi tak mocno w sercu człowiekowi. I ten brat przeżył też wspaniałe świadectwo ze swoją mamą. Uwierzył sam, ale chciał pozyskać mamę. Mama była katoliczką, była starszą osobą i lubiła troszkę tam winka popić, trochę tam z koleżankami poplotkować, ale Piotr się nie poddawał. Mama przeżyła załamanie zdrowia i dotknął ją paraliż. Piotr się zmartwił. Tyle głosiłem mojej mamie. Co teraz będzie? Duch Święty tak pokierował Piotrem, że podszedł do mamy, do jej łóżka i powiedział: w imieniu Jezusa mówię ci, wstań i chodź. Mama natychmiast wstała. Paraliż odszedł. Uwierzyła Ewangelii, nawróciła się. Dzisiaj jest ochrzczoną, szczęśliwą chrześcijanką. Bóg uratował naszego brata z herezji, nie musiał mu kaktus wyrosnąć na ręku, nawrócił się Piotr i nawróciła się jego mama. I oboje dzisiaj służą Bogu. Więc jest wiele świadectw, jeszcze mam nadzieję w ostatnim przemówieniu podać wam świadectwo też o nawróceniu ludzi, którzy kiedyś wierzyli w herezję, ale nie świadków Jehowy, innych. Będę chciał jeszcze wam opowiedzieć, chyba że mamy jeszcze 5 minut. To już teraz powiem. Było wyznanie, które się nazywa World Wide Church of God, to znaczy Ogólnoświatowy Kościół Boga. To wyznanie założył Herbert Armstrong i to wyznanie nie było duże, ale miało wielką siłę rażenia. Wydawało czasopismo Plain Truth, Szczera Prawda, które docierało do ludzi na całym świecie w wielu językach. Jaka była doktryna tego pseudokościoła? Głosili, że nie ma Trójcy, że jest Boża rodzina, w której skład my wejdziemy i też będziemy bogami. Taka dziwna nauka. Głosili oczywiście, że Jezus też nie jest Bogiem, Duch Święty też nie, tylko Ojciec, ale wszyscy wejdziemy w skład Bożej rodziny, staniemy się bogami. Głosili, że chrześcijanie muszą przestrzegać sabatu, żeby być zbawionymi, i świąt żydowskich, czyli więcej niż adwentyści, przestrzegać dziesięciny, nie wolno obchodzić żadnych świąt chrześcijańskich, i wszystkie kościoły to Babilon, tylko oni są prawdziwi. Głosili, że nie można mówić o łasce, bo to jest tania łaska i nie powinno się o tym głosić. Herbert Armstrong powiedział, że Pan Jezus powróci w 1975 roku i on dożyje powrotu Pana Jezusa. Nie dożył, umarł. Na jego miejsce został wyznaczony Joseph Tkacz, być może polskiego pochodzenia, chrześcijanin, wtedy jeszcze nie chrześcijanin, zaraz powiem, jak się stał chrześcijaninem. I Joseph Tkacz został wyznaczony dlatego, że syn Herberta Armstronga, Ted Garner Armstrong, popadł w niemoralność i nie był godnym zastępcą czy następcą. Joseph Tkacz i kilku innych czołowych przywódców kościoła, ogólnoświatowego Kościoła Boga, bardzo było niezależnie od siebie zmartwionych naukami tego kościoła. A kościół ten głosił też anglo-izraelizm, że rzekomo Amerykanie pochodzą od 10 zaginionych plemion Izraela. Zbadali to niezależnie od siebie i potem nieśmiale jeden z przywódców do drugiego mówił, coś chyba tam jest nie tak. I w końcu wiecie, do czego doszło? Czołowi przywódcy się nawrócili, łącznie z Josephem Tkaczem seniorem. Joseph Tkacz senior na zgromadzeniu przywódców tego kościoła, pracowników, ogłosił, że nowe przymierze jest. Nie jesteśmy pod starym przymierzem. I był wielki wstrząs. Doszło do tego, że doszło do rozłamu w tym wyznaniu, ale oni na łamach czasopisma Szczera Prawda ogłosili: przepraszamy za fałszywe nauki, przepraszamy chrześcijan, których nazywaliśmy Babilonem Wielkim. 2/3 odeszło, 1/3 została. Obecnie ogólnoświatowy Kościół Boży jest ewangelicznym kościołem należącym do amerykańskiego aliansu ewangelicznego. Nawrócili się, oczyścili się z fałszywych nauk i teraz wielbią Boga w wolności, w szczęściu. Przyjęli trójjedyność Boga, stwierdzili, że nie ma innego wyjścia. Skoro boskość jest przypisana i boskie atrybuty trzem osobom, a jednocześnie jest nauczanie, że jest jeden Bóg i w Starym i Nowym Testamencie, to nie ma innego wyjścia jak to, że Bóg jest trójjedyny. Jeden Bóg w trzech osobach. I stali się normalnym kościołem ewangelicznym, odczuwają powiew Ducha Świętego w swoich zborach i znaleźli szczęście po latach legalizmu, życia pod ciężkim jarzmem ludzkiego reżimu. I to jest dzięki Bogu, jest to cud na skalę światową, że sekta stała się normalnym kościołem. Ale nie wiem, czy wiecie, co do tego doprowadziło. Otóż okazało się, że niedaleko od ich głównej siedziby było seminarium teologiczne ewangeliczne. I na tym seminarium szeregu osobom wydawało się, że trzeba się modlić za ogólnoświatowy Kościół Boży. I przechodząc, idąc do tego seminarium, przechodzili koło tej siedziby i modlili się. Wielu, nawet znanych braci, takich, którzy tam wykładali. I Pan Bóg się przyznał do tych modlitw i uratował sektę, która stała się normalnym kościołem. Oczywiście powstały odłamy, które dalej głoszą tą herezję, ale jest taki niewielki kościół w Stanach, który głosi prawdę, który z sekty stał się kościołem. I dlatego miejmy nadzieję co do takich, którzy mają wątpliwości, jeszcze w piątej części, jak Bóg pozwoli, o tym powiem, a unikajmy tych, którzy próbują nas agresywnie przekonywać do niebiblijnych nauk. Czasami musimy być stanowczy. Czasami możemy powiedzieć, ja wiem, komu uwierzyłem, prawda? Tak jak apostoł Paweł. Ja wiem, komu uwierzyłem, wiem, co się stało w moim życiu, ja nie potrzebuję twojej nowoczesnej, jakiejś dziwnej Ewangelii. Czasami trzeba powiedzieć stanowczo, dla dobra siebie i swojej rodziny. Niech Bóg nam pomoże odrzucać wszelką fałszywą naukę, jak szkodliwą truciznę i trzymać się wiernie Słowa Bożego. Amen.